wszystkich. Mamy przed sobą dwa dni szkolenia. Dwa dni szkolenia, gdzie nauczycie się astrologii, a przynajmniej zrozumiecie, jak pewne rzeczy działają. Ten dzisiejszy wykład to nie będzie tylko astrologii, ale będzie wykładem o tym, jak to wszystko działa, czym są wpływy planetarne, żeby zrozumieć pewne rzeczy, bo to jest bardzo istotna rzecz podczas tej przygody z astrologią. Dlatego, że astrologia wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami, a mianowicie doświadczanie rzeczy, które się zdarzają, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mamy założenie w naszej psychice, że mamy wpływ na naszą rzeczywistość i zetknięcie się nagle z umiejętnością przewidywania wydarzeń. Najgorsze jeszcze, jak robi się to co do minuty, że sobie zaznacza, że o tej godzinie coś się stanie, potrafi być dla psychiki po prostu szokujące i uruchamia w człowieku taką bezradność wobec determinizmu. Natomiast chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad jedną rzeczą. Cały czas jesteśmy zdeterminowani przez pewne wpływy. I astrologia opisuje wpływy mechaniczne. To nie są wpływy świadome. Czyli wszelkie teorie na temat tego, że ktoś te wpływy utworzył, żeby nami manipulować, są bardziej teoriami ludzi, którzy mają obsesję, którzy mają teorie spiskowe i szukają tych teorii we wszystkim, co jest. Czyli mają taką tendencję do wyszukiwania tego typu teorii. Wpływy planetarne są wpływami mechanicznymi. Co to oznacza? Grawitacja jest też wpływem fizycznym, mechanicznym. I z grawitacją nie walczysz, pomimo tego, że jesteś z nią zdeterminowana. No chyba, że ktoś ma silnego Urana w horoskopie, to walczy. Wkłada deskę snowboardową, chce skakać albo chce latać. To jest przełamywanie grawitacji. Uran, jak się dowiecie, jest planetą odpowiedzialną za przełamywanie, czyli za wyzwalanie się ze wszystkiego. I to jest jakby taki podstawowy element, który musimy zrozumieć po to, żeby nie robić sobie potem w głowie sytuacji, gdzie czujemy się bezradni wobec rzeczywistości, bo przecież cały czas jesteśmy zdeterminowani, nie? Na dworze jest zimno i jesteśmy zdeterminowani, że jak chcesz iść na spacer, to musisz się ubrać, bo jak widzisz na golasa, to po prostu zamarzniesz po jakimś czasie. I z tym się nie kłócimy, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale to też jest determinizm. My musimy w życiu poruszać się pomiędzy pewnymi prawami i brać te prawa pod uwagę. I musimy wziąć pod uwagę, że mamy pewien ciężar, że jest grawitacja, tak? Że jest temperatura na dworze, że jest urząd skarbowy, to już są prawa stworzone przez ludzi, czyli astrologia to są prawa oddziaływania mechaniczne, fizyczne, ale jak one oddziaływują, że wpływają na to, co robimy, może być dla ludzi zaskakujące, ale de facto, jak sięgnąć do tego, jak działa umysł ludzki, to niekoniecznie zaskakujące. Dlatego, że umysł ludzki ma konstrukcję taką, że mamy świadomość, i to też trzeba zrozumieć, symbolizowaną w astrologii przez centralny element Układu Słonecznego, czyli Słońce. Ale czym jest w ogóle świadomość? Bo to też trzeba zrozumieć, i czym jest podświadomość. I jeżeli Słońce jest symbolem świadomości, to Słońce daje światło. Światło naszej świadomości jest nasza uwaga. Czyli w tej chwili wasza uwaga jest skierowana na mnie, na to, co mówię, prawda? I jednocześnie pewne rzeczy dzieją się na sali, bo jest jakaś temperatura, dochodzą jakieś dźwięki, których nie rejestrujecie, chyba że świadomie wam o tym powiem i wtedy uwaga idzie, żeby te dźwięki wyłapać. Na przykład dźwięk chodzącego rzutnika. Nie? Teraz wszyscy go słyszą, tak? Czyli świadomie doświadczasz tego dźwięku. Ale wcześniej, jak mówiłem, początek wykładu, nie doświadczałaś tego dźwięku, tylko byłaś skupiona, czyli twoja uwaga, twoja świadomość była skupiona na tym, co mówię. Czyli, ale ten dźwięk był rejestrowany przez twoją podświadomość. Bo na przykład moja podświadomość, gdyby ten dźwięk nagle został wyłączony, dałaby mi sygnał, że mi się rzutnik popsuł. Prawda? Czyli ja bym to zarejestrował, ale tylko w momencie, kiedy podświadomość dałaby mi sygnał, podświadomość cały czas śledziła ten dźwięk i kiedy on by się zmienił, zwróciłbym na to dopiero uwagę. Czyli co znaczy zwrócił uwagę? Świadomie to światło świadomości skierował na rzutnik. I dla nas jest bardzo istotna rzecz, że wpływy planetarne to są pewnego rodzaju sugestie posthipnotyczne rozpisane na niebie. Teraz żeby sobie wyjaśnić, czym jest sugestia posthipnotyczna. Wszyscy wiedzą, kto nie wie, co to jest sugestia. Ty nie wiesz. Sugestia posthipnotyczna, przepraszam, jak na imię?
Ania.
Ania, zostaw na chwilę długopis. Postaramy się wyjaśnić, czym jest sugestia posthipnotyczna. Chciałbym, żebyś na chwilę pomyślała o dwóch figurach geometrycznych, jak wyobraziłaś sobie, i włóż jedną w drugą. Nie? Twoim umyśle powstał obraz, tak? Nie? Trójkąt i koło, czy co tam było?
Kwadrat i trójkąt.
Kwadrat i trójkąt. A dlaczego akurat kwadrat i trójkąt? Jeśli powstaje z tym ćwiczeniem kwadrat i trójkąt, albo kwadrat, albo przepraszam, trójkąt i koło, albo trójkąt i kwadrat. To zależy, wiecie od czego, czy koło, czy kwadrat? Od tego, jak ułożę palce. Jak mi się uda zrobić ładne kółko, wychodzi kółko. A jak za bardzo zegnę tu palce, to wychodzi kwadrat. Bo zrobiłem, kiedy mówię, wyobraź sobie coś, złożyłem, pokazałem, co ma pomyśleć. Ale coś ty wyłapał świadomie? Coś zauważył, co zrobiłem? Oprócz kolegi, który jest fachowcem od tych rzeczy, nikt nie zauważył, ale podświadomo umysł to wyłapuje i co robi? Myśli, że o to chodzi i wyrzuca w ci głowie obraz. I nagle powstaje obraz trójkąta, nie trójkąt i kółko. Zróbcie sobie gdzieś tam w kuluarach taki eksperyment, weźcie kartkę i długopis i powiedzcie komuś to samo, ale po dłuższej rozmowie, konwersacji, tak żebyście mieli z nim dobry kontakt. Powiedzcie mu zdanie, pomyśl o jakiejś liczbie alfabetu i w momencie, kiedy mówisz o tym, narysuj mu tą liczbę alfabetu przed oczyma. I popatrz, żeby nas zapisała na kartce. W 80% w zależności od kontaktu ludzie piszą tą literę, którą im narysujecie przed oczami, bo jest to sugestia posthipnotyczna i nie wyłapują tego. Bo są skupieni zupełnie na czymś innym. Myślą, że przekaz był zupełnie inny. I teraz to jest przekaz podprogowy, czyli nie wyłapujesz go świadomie, ale twoja podświadomość jest chętna do komunikacji cały czas, czyli takie rzeczy wyłapuje. Co to dla nas oznacza? To oznacza dla nas, że mechanizm związany z astrologią i wpływami jest podobny. Niebo jest potężną platformą, gdzie malują się różne symbole, albo planety układają się w pewien wzór, w pewne teksty, a ludzie nieświadomie, ludzie lub całe narodowości wykonują te sugestie. Czyli planety układają się w pewne napięcia i ludzie nagle mają skłonność do walki. Planety układają się w pewne napis pod tytułem zbuntuj się i nagle ktoś wycofuje pieniądze z giełdy w takich ilościach, że giełda zaczyna lecieć na głowę, na szyję. Czyli planety są sugestiami rozpisanymi na niebie, natomiast to nadal jeszcze nie tłumaczy. To nadal nie tłumaczy, czemu to ma służyć. Natomiast dla nas istotne jest to, że te wpływy powstały samoistnie. To nie jest tak, że ktoś je poukładał te planety, chciał nami manipulować. I specjalnie to zrobił, żebyśmy czuli się bezwolni, żebyśmy przyjmowali te wpływy, żeby w naszym życiu się coś zadziało, najlepiej strasznego. Nie, to jest tak, że te wpływy pojawiły się w wyniku tworzenia się Układu Słonecznego i wszystko, co jest, przejawia się w ściśle określonych prawach uniwersalnych i tworzy się w tych prawach. To wygląda tak, że każdą formę, którą budujemy, jakby podlega archetypowym prawom. Tak jakby wszechświat się tworzył według pewnego wzorca. I ten wzorzec będzie we wszystkim. We wszystkim, co tworzymy, w naszej planecie, w naszej fizyce, ale też Układ Słoneczny tworzy się w ten wzorzec. I jak zrozumiecie zodiak, który jest jakby podstawą tego wzorca, to zrozumiecie, że odbicie zodiaku jest we wszystkim. Czyli każda planeta, która jest symbolizowana przez jakiś znak albo jakieś oddziaływanie, będzie miała cechy tej planety. Na przykład Uran, władca wodnika, który w astrologii jest uważany za rebelianta, okazało się potem, że ma jako jedyna planeta oś w poziomie. Czyli wszystkie planety mają oś w pionie, a Uran ma oś w poziomie. Dlatego, że wszystko musi ze sobą pasować. Wszystko musi się przejawiać w ściśle określonych, że tak powiem, cyklach. I my będziemy sobie te cykle poznawać, ten wzorzec. Oczywiście tu już mamy cały zodiak, mamy planety pokazane na tym układzie, a podziały się zaczynają od podziały plus minus, od początku. I to będziemy sobie analizować. Natomiast na ten moment dzisiejszego wykładu dla nas szalenie istotne jest to, żeby zrozumieć, że ten mechanizm wpływania na nieświadomą część umysłu ludzi i odbywa się cały czas i dotyczy wszystkich, mnie, ciebie, każdego z nas i każdy na to reaguje. To, co możesz się nauczyć, to odróżniać te wpływy, rozpoznawać, jak one na ciebie oddziałują, ale te wpływy służą, jakby są stworzone po to, żeby były, to jest pewnego rodzaju perpetuum mobile rozwoju. Wytłumaczę wam dlaczego. Jeżeli puścimy w ruch coś po tym kole, to w związku z tym, że pewne wpływy planetarne, pewne znaki zodiaku będą ze sobą jakby w napięciu, a pewne będą w harmonijnym aspekcie, to w każdym punkcie tego koła będzie powstawało napięcie, które będzie wypychało nas dalej do przodu, nie będzie pozwalało zatrzymać się w miejscu, bo rozwiązanie każdego problemu, czyli na przykład jesteśmy zodiakalnym baranem. Baran to jest początek. To jest znak ognisty. I teraz, kiedy zaczynamy cykl rozwojowy, tworzą się automatycznie napięcia do innych znaków zodiaku, na przykład do raka, albo do wagi, do koziorożca, bo albo jesteśmy na początku w baranie w ogniu, tutaj jest woda, tutaj jest powietrze, tutaj jest ziemia. I teraz, jeżeli tu jest ogień, a tutaj jest woda, to te dwie energie są na udry. Żeby rozwiązać ten problem, to idziemy krok do przodu, bo już ziemia i woda są ze sobą w harmonii. Mówię tylko o takich żywiołach. Ale znowu tworzy się następne napięcie, bo wszystkie po odległości 90 stopni są ze sobą w napięciu. Czyli mamy ziemię w postaci gleby i mamy ogień w postaci żółtego ognia świadomości. Tworzy się nowe napięcie i znowu, żeby rozwiązać te napięcie, idziemy do przodu. A tam się znowu tworzy napięcie. Natomiast jeżeli pójdziemy do przodu na początku z ognia do ziemi, to rozwiązaliśmy napięcie z rakiem, bo ziemia, gleba i woda są w harmonijnym aspekcie, ale stworzyło się nowe napięcie z lwem. I znowu idziemy do przodu. Czyli ten cykl rozwojowy, który jutro będziemy dokładnie wyjaśniać, jak działa, służy temu, żebyś nie mógł zatrzymać się w rozwoju. A nie przejmujcie się, bardzo jest trochę oddechu i przerwy. Także oddech i przerwa jest też wliczone w ten cykl rozwojowy. I to jest sytuacja podobna, jakby wpuścić w ruch jakiś punkt, umieścić magnesy, które mają ze sobą harmonijne aspekty i napięcia, to ten element by krążył w tym kole, krążył i krążył. Tu mamy podobną sytuację. Zodiak jest perpetuum mobile rozwoju, dlatego że w żadnym jego punkcie nic nie będzie do końca harmonijne, ani nic nie będzie do końca do bani, że tak się wyrażę. Czyli zodiak gwarantuje sytuację, dlatego życie nigdy nie daje nam jakby do końca oddechu. Oczywiście jest czas na wakacje, ale jak zapytacie, każdy zawsze coś ma. W każdego życiu się coś dzieje. Ciągle czegoś nam brakuje. Dlatego, że nie ma miejsca w zodiaku, który by gwarantował harmonię ze wszystkimi innymi elementami, dlatego, że chcielibyśmy się na tym zatrzymać. Czyli każdy punkt zodiaku jest w harmonii z innymi elementami zodiaku, ale zawsze jest też napięcia do pewnych elementów zodiaku. I dzięki temu idziemy do przodu. Oczywiście teraz mówimy o tym tylko po to, żeby zrozumieć, że te wpływy planetarne nie powstały po to, żeby nam zaszkodzić, albo żeby nam było przykro, albo żeby był determinizm, bo to nie o to chodzi, tylko powstały po to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy zgłębiali, że tak powiem, naturę rzeczywistości, rozwijali, ścierali się, poznawali typy i nawet, że tak powiem, wojna, która jest przez nas uważana za coś zło, jest elementem tego zodiaku, co prawda najbardziej prymitywnym, bo wojna jest pierwszą formą zodiaku, jest związana z działaniem energii ognia, I oczywiście energię ognia można przejawiać też w inny sposób, bo drużyny piłkarskie, które wychodzą na mecz, to jest też Mars, to jest też walka, tylko na trochę innym poziomie. Można też wejść do wirtualnej rzeczywistości, pograć w grę i tam też jest Mars. Wszędzie można odkryć w rzeczywistości tego Marsa. Natomiast ten Mars, ogień, jest motorem różnych rzeczy. Wojny napędzały rozwój nauki bardzo mocno. Także jest to element naszej rzeczywistości. Oczywiście każda osoba, która ma bardzo silną wagę, czyli pokój, nie? Jest pierwszy znak zodiaku, baran męski, wojna i waga, dyplomacja, pokój. I są w opozycji do siebie. Opozycji, czyli naprzeciwko, bo albo to, albo to. Ale opozycja potrafi się przyciągać, o tym jeszcze powiemy, bo to jest męska energia, Mars, i żeńska energia, Wenus. Natomiast wszystkie elementy życia są potrzebne, ale mogą działać na zupełnie różnych poziomach. Przez następne dwa dni będziemy zajmować się zodiakiem, planetami. Każda z planet jest połączona z jednym znakiem zodiaku. I będziemy robić wasze indywidualne horoskopy, żeby zrozumieć jedną rzecz. Że tak jak każdy z was ma swój horoskop, tak każdy z was ma swoją typologię. Bo różnica między ludźmi a światem zwierząt jest taka, że na przykład wszystkie psy mają dość zawężoną sposób reakcji na określone sytuacje. Czy wszystkie koty. Są jakby jednym znakiem zodiaku z pewnymi zróżnicowaniami, ale w bardzo wąskim zakresie. Natomiast człowiek jest istotą, niby wszyscy podobnie wyglądamy. Mamy głowy, ręce i tak dalej. Natomiast różnica jest taka, że nasza typologia może pochodzić od bardzo różnych zachowań. Czyli jeżeli w środku jesteś wilkiem, to szczęśliwy będziesz tylko wtedy, kiedy będziesz polował. Tego nie zmienisz, bo typu nie zmienisz. Oczywiście jest typ wyglądu fizycznego, który często myli, bo to jest tylko typ wyglądu zewnętrznego i w astrologii opisuje to ascendent. Ale jest typ świadomości, czyli słońce. I ono opisuje przede wszystkim to, kim jesteś. Słońce jest największą, nie planetą, to jest gwiazda, największym elementem układu słonecznego i położenie słońca jest podstawą energii tego, kim jesteś, właśnie tego, czy jesteś wilkiem, czy żółwiem, czy skorpionem i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zobaczycie swój horoskop, zrozumiecie, że to, co robisz w życiu, jak reagujesz, to, co chcesz robić, czy chcesz prowadzić pensjonat, czy chcesz być kierowcą rajdowym, wynika z twojej typologii. Bo jeżeli ktoś ma Marsa, Boga Wojny, w momencie, kiedy się rodził, był na Słońcu, no to trudno, żeby ten człowiek był łagodny, nieagresywny i tak dalej. Będzie w nim buzował ten marsowy ogień. Jak to będzie działało, nie wiemy, bo to zależy od znaku, od bardzo wielu elementów horoskopu. Na pewno będzie buzował, ale czy będzie biegał, skakał, czy dyskutował, to inne elementy horoskopu powiedzą. Natomiast dla nas istotne jest to, że każdy z was ma swoją typologię. I nie będzie szczęśliwy, jeżeli tej typologii nie będzie przejawiał. Czyli jeżeli wam ktoś mówi, że macie żyć tak albo inaczej, to wszystko jest za przeproszeniem o kant, dokończcie sobie, dlatego że i tak zrobicie po swojemu. A jeżeli będziecie, nie będziecie robić po swojemu, niezgodnie ze swoją typologią, to będziecie czuli się niezrealizowani, jakby stłamszeni. I jeżeli macie tego Marsa na Słońcu i musicie się ścigać, bo taka jest wasza wewnętrzna natura, to się ścigajcie, bo innej możliwości nie ma. Można się ścigać na wiele sposobów, bo można mieć Marsa na Słońcu, bliźnięta, które są intelektualistami i można być się ścigać, kto jest lepszym pisarzem. Czyli ten układ jest bardzo złożony i nie ma dwóch takich samych horoskopów. Nawet jak się rodzą bliźnięta, to jest różnica w ascendentach, czyli władca horoskopu się różnicuje trochę, a nawet gdyby je wyjęli cesarką w tym samym momencie, by te dwa bliźniaki wzięły oddech, to potem przy tranzytach ich życie zacznie się różnicować, choć główne zmiany życiowe okazuje się po badaniach, że zachodzą wtedy w tych samych momentach. Już nie mówiąc o tym, że wyglądają tak samo, czyli jest podobieństwo. Nie? No, ale mam przykład braci Kaczyńskich, jeden nie przeżył, drugi jest do dzisiaj, nie? Czyli tranzyt Urana, obydwoje mają przecież prawie ten sam horoskop, chociaż tam jest tak, że jeden ma ascendent byka, drugi ma ascendent barana, nie? Czyli jeden się ciągle kłóci, dyskutuje i walczy całe życie, a drugi był bardziej taki stały, stateczny. No wiadomo, że tym bardziej stałym był był prezydent, a ten, który został, to ciągle musi walczyć i walczy, nie? Walczy o to, żeby coś zburzyć i jak się ma Urana na Słońcu, Uran to anarchia, rewolucjonizm, to się ciągle coś burzy. Jeżeli harmonijny Uran, to się potem potrafi coś zbudować. Jeżeli nie harmonijny, to się tylko burzy. Po prostu Uran musi coś robić, musi coś zmieniać, musi stanąć okoniem do świata, bo to jest jego typologia. Wszyscy idą w prawo, on musi pójść w lewo. Nie? Jeżeli jest geniuszem Uranem, to to w lewo jest lepsza droga i droga na skróty. Jeżeli jest po prostu durniem Uranem, czyli typologia, ale bez żadnej energii, bez tej genialności Urana, to pójdzie w lewo i wpadnie w przepaść. To jest, ale obydwa te Urany, obydwóch tych wodników musi pójść tam, gdzie nie idą wszyscy. Musi znaleźć swoją ścieżkę. Mam 5 planet wodników i się tak wodniki mają, zawsze będą anarchistami. Kwestia tylko, czy będą anarchistami twórczymi, czy będą anarchistami dla samej anarchii, buntowania się przeciwko wszystkim. Jest takie w NLP podziały na typy, na metaprogramy i właściwie wszystkie się pokrywają z zodiakiem, bo tam jest na szczegół panna, na ogół strzelec, na jaj, na my jako podstawowe, czyli baran i waga. W psychologii macie typologię Junga, które tak naprawdę pochodzą z astrologii. Tam jest percepcyjny, intuicyjny, czy percepcyjny baran, myślowy u góry, emocjonalny. To wszystko się pokrywa z zodiakiem. Natomiast różnica znowu jest bardzo ważna. Te wszystkie typy powstały w wyniku obserwacji albo badań ludzi, jakie mają. A tu, jeżeli poznacie klucz wynikający z naturalnych cyklów przyrody, bo czym jest zodiak? Zodiak jest wędrówką, pozorną wędrówką Słońca po nieboskłonie. Zaczyna się w dzień równonocy, prawda? I pokazuje cykl życia, który jest na naszej planecie. Mamy wiosna, lato, jesień, zima. Cykl zmian. I potem znowu w kółko. I zodiak jest właśnie odzwierciedleniem tego. I jeszcze ten dzisiejszy wykład chcę poświęcić na pewne rzeczy, żeby powyjaśniać. Jak słyszę 13 znak zodiaku, jakoś w miesięcy jest nadal 12. Nie? Przecież to jest cykl przyrody. Zodiak to jest cykl przyrody. Pewnie, że ktoś na początku wziął mazak i o, tutaj się słońce wschodzi, tutaj się zaczyna baran i narysował sobie gwiazdozbiór baran. Tylko zrobił to kilka tysięcy lat temu, a gwiazdozbiory ulegają precesji, czyli się przesuwają i teraz to się już nie pokrywa. Ale nadal pierwszym znakiem zodiaku, pierwszym dniem barana jest dzień po równonocy, w tym samym momencie roku. Tu się nic nie zmieniło, bo zodiak nie jest wynikiem gwiazdozbiorów, nie ma nic wspólnego z gwiazdozbiorami. A to, że ktoś sobie namalował wtedy, to teraz bym przyszedł, namalował to od nowa te znaczki, bo tak, żeby się pokrywały. I nadal byłoby 12. I one by się za 2000 lat znowu rozjechały trochę. Przecież tam jest tyle kropek, że tam wszystko można namalować na tym niebie. To nie jest tak, że ktoś siedział sobie na górce, jeszcze w ogóle nie znał znaków zodiaku, popatrzył na niebo i a te cztery znaczki wyglądają jak baran. A potem się okazało, że to jest baran zodiakalny. Nie. Najpierw powstał, ktoś zobaczył, że życie idzie w cyklach, że jest wiosna, że to jest początek, że wszystko kwitnie i nadał temu okresowi cechy. Na końcu zobaczył, że te cechy pokrywają się z takim zwierzęciem, które ma podobną typologię. Czy jak zanim się zastanowi, robi z bani. Prawda? No tak robi baran. Nie? A przebiśniegi też tak nagle z bani się pojawiają. Idziesz, gdzieś zimno, śnieg leży, a to nagle bach i wiosna. Nie? Już wiesz, że to początek. No. I dopiero potem, jak już te znaki zodiaku były, to ktoś jeszcze dodał i sobie połączył gwiazdki i popokrywał, żeby mu się fajnie zgadzało. Oczywiście możemy wymyślić, jaki inny najbardziej odpowiedni zwierz mógłby odpowiadać temu znakowi zodiaku.
ale utarły się w naszej kulturze te symbole i one są bardzo fajnie odpowiadają, natomiast opowiadają o poszczególnych znakach zodiaku, natomiast trzeba powiedzieć, że na przykład bardzo długo zamiast skorpiona był bodajże niedźwiedź. Co nie zmienia typologii, że to jest znak, druga postać wody w postaci lodu. I nie wiem, czy akurat niedźwiedź jest taki przyczajony, że czeka, aż się nie spodziewa, żeby cię czepnąć w łeb. Możliwe, że też ma taką typologię, ale do skorpiona to bardziej pasowało. Nie? Czyli dla nas istotne jest to, że to nie jest, to jest obrazem naszej rzeczywistości i to ludzie wyciągnęli z obserwacji przyrody. I doszli do wniosku, że są cztery żywioły. Że każdy z tych żywiołów przejawia się w trzech postaciach. Trzy postaci ognia, czerwony, żółty, niebieski. Proste. Trzy postaci wody, tak? No, pomóż się.
Para, woda, lód, lód.
Para, woda, lód. Albo woda, lód, para. Nie? By było lepiej w takiej kolejności, bo zaczynamy od podstawowego, czyli kardynalny, podstawowy. I w znakach zodiaku są cztery kardynalne żywioły. I kardynalnym w wodzie jest właśnie, jest nią woda. To jest jakby ten podstawowy. A potem mamy jeszcze wodę w postaci lodu i wodę w postaci pary wodnej. Kardynalną energią ognia wcale nie jest energia świadomości, tylko jest ta energia, która jest spalana w mięśniach, która jest odpowiedzialna za boga wojny, czyli baran. Potem mamy trzy postacie ziemi. To już trudniej wymyślić samemu, ale pokuśmy się, że jeszcze nie ma astrologii. To jest ten moment, gdzie ją wymyślacie. Super. Dokładnie tak. Albo już słyszałaś, albo jesteś geniuszem. Tak? No bo tak. I w ogóle, a który jest kardynalny? I to jest ciekawe, ten podstawowy. Ci, co wiedzą, nie mówią. Co? Mamy tak. Mamy po kolei. Mamy... glebę, która daje życie, dlatego byki tak lubią się objawiać, zaraz o tym powiemy. Pannę, piasek i koziorożec, skała. Który to będzie kardynalny? Podstawowy. Można się łatwo pomylić, ale jednak skała. Wiecie dlaczego? Bo żyjemy na olbrzymiej skale. Gleba jest tylko na i piasek jest na. Czyli podstawowym ziemią jest skała. I jeszcze jeden żywioł nam został, jaki?
Powietrze.
Powiem wam, nie jest łatwo wymyśleć z powietrzem. To dla zaawansowanych. Sam bardzo długo nie wiedziałem, o co chodzi z wagą i wodnikiem. Ale astrologia jest tak piękna, że jak poznacie klucz, możecie sobie sami zadawać pytania i wymyślać. I okaże, że dwie osoby albo trzy, które próbują dojść i będą szukały odpowiedzi właśnie takich archetypowych, dojdą do tych samych wniosków. Bo to wszystko musi się zgadzać. Odpowiem wam, że powietrze jest odpowiedzialne za komunikację. Ale mamy trzy poziomy komunikacji, czyli powietrze. Bo przecież powietrze przynosi informacje, prawda? W jaki sposób? Dźwięk, za pomocą dźwięku. Powietrze drży, fala jest przenoszona i wpada do ucha, rejestrujemy to i tak dalej. Mamy jeden sposób przenoszenia informacji, werbalny, to jest bliźnięta. Drugi, jak jeszcze mogę wam przekazać jakieś informacje? Mentalny, to jest trzeci poziom, czyli telepatycznie. Nie? A żeby to było bardziej zrozumiałe, wyciągam telefon, wysyłam SMS-a, jest przekazywanie informacji, jest. Za jaką metodą? Elektromagnetyczną albo fal radiowych, czyli niewidzialnych wpływów wodnik, niekonwencjonalnych, to jest też przenoszenie informacji. A jeszcze mogę wam trzeci Trzecią metodą przenieść informację. Jaką? Waga nam została. Proszę? Na piśmie to już też, ale na piśmie w sumie to jest bardzo podobne, nie? Będę drastyczny. To jest też informacja? Jest, prawda? A taka wymowna. Niewerbalna, ale taka szybka. Nie? A wiecie dlaczego? Bo to jest właśnie znak kardynalny. Mówi się gdzieś w psychologii, że 80% informacji przekazujemy sobie niewerbalnie. Tym, jak wyglądamy, jak mówimy, jakie gesty robimy, a nie tym, co mówimy. I rzeczywiście waga odpowiedzialna za to, dlatego waga tak lubi się ubierać, bo ona traktuje to jako sposób przekazywania informacji. I to jest właśnie kardynalny sposób, czy podstawowy sposób przekazywania informacji. A to, co mówicie, albo co przekazujecie telepatycznie, czyli tam za pomocą umysłu, jest tym elementem dalszym.
A żywiole wody, które był kardynalne?
Proszę.
Żywiole wody.
Żywiole wody, właśnie, nie powiedziałem.
Dziękuję.
A nie, mówiłem jednak, że kardynalna jest podstawą, jest to woda w postaci ciekłej. Tak, dokładnie, nie? A żeby to zapamiętać z zodiaku, to bierzecie krzyż. Kardynalne są te znaki, które są w krzyżu. I są to cztery znaki. Baran, rak, waga i koziorożec. Czyli znaki kardynalne. Oczywiście będziemy musieli zrozumieć w zależności między tymi znakami. Więcej powiedzieć o tym znaku i jutro będziemy się bawić tymi znakami. Natomiast dla nas istotne jest, że każdy z was jest mieszanką typów. Czyli nie jest jednym znakiem zodiaku. Bo byśmy byli jak zwierzęta. A my jesteśmy poziom wyżej. Jesteśmy mieszanką typów. Jesteś co najmniej trzema typami, czterema, które są wymieszane. Oczywiście są takie osoby, które są bardziej archetypowe dla jakiegoś znaku. Czyli mają na przykład 5-6 planet w jednym znaku. I będą archetypowo przejawiać cechy danego znaku, tylko że mogą mieć bardzo zmyłkowy ascendent, bo ascendent to jest horyzont i ci bardziej zaawansowani wiedzą, że określa wygląd fizyczny. Na przykład my mamy ascendent w lwie w tej chwili. I kurs się zaczął, kiedy ascendent był w lwie. Na szczycie, na samej górze był Uran. To już taki trochę zajawka dla tych, którzy więcej wiedzą, żeby też skorzystali. Czyli nasz kurs, to co się dzieje w tej chwili, co rozpoczyna się w tym momencie, ma horoskop w tej chwili, a mamy na szczycie Urana, planetoidą Ceres, która jest władcą panny, czyli warsztat pracy, czyli zbudujemy sobie fajny warsztat pracy na temat astrologii. To będą zajęcia. Oczywiście tutaj można sobie wszystko wyczytać, co będzie się działo na kursie. Proszę? A że baranie? No to jak się rozkręcicie, będą niezłe dyskusje, podejrzewam. No? Ma, ale to jest noca, to jest tylko 150 km, a i tak de facto rozpoczęcie kursu jest tu wcześniej. Nie? Także to, czy te 150 km to jest tam jeden stopień, to nie ważne. No, dla kogoś, kto chce się poważnie zobaczyć, w jakiej wadzie tu jest ascendent, to tak, nie? Bo jeżeli on był w wadzie, najfajniej było, jakby był w wadzie panny, lwa w wadzie panny, bo to jest nadal warsztat, praca, nie? I...
A to, że dwojnik jest na ascendencie, to też ma znaczenie?
Wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. Oczywiście, że tak. Wszystko jest obrazem rzeczywistości i mając taki kurs, można sobie przeanalizować, jak będzie wyglądał cały kurs i po kursie jeszcze raz przeanalizować, co się wydarzyło i umiejętność przyporządkowywania horoskopów, tranzytów potem do wydarzeń jest podstawową umiejętnością. Ale jeszcze kilka rzeczy takich bardzo istotnych. Jeżeli chodzi o naukę astrologii,
Nie uczymy się na tych wszystkich gwiazdach, gdzie są horoskopy w internecie, dlatego że bardzo często są podane źle godziny. A podstawą jest odpowiedni feedback. Czyli jeżeli wiesz, że ktoś jest szalony, anarchistą, zabójcą i masz jego horoskop z internetu, gdzie jest niby dobra godzina i ci się nic nie zgadza, to zostaw to. Dlatego że trafność godzin urodzenia ludzi znanych jest 50/50. Ktoś sobie wymyśla, wrzuca do internetu. Zresztą sam robiłem horoskopy paru osób znanych w Polsce, takich z pierwszych stron gazet, a potem brałem jakąś Gwiazdy Mówią albo coś, cały artykuł na temat pani tej czy pani tej, ja patrzę, a to bzdury, zupełnie inny ascendent. Ten, który robiłem, był podany bezpośrednio od tej osoby, a oni wzięli nie wiadomo skąd, zapytali ciotki, babci, nie wiem kogo, albo ktoś wymyślił. I teraz, jak macie inny ascendent, to jeżeli jesteście na etapie nauki, to wyciąganie się błędne wnioski, czyli dopasujecie sobie błędne wnioski na temat pewnych rzeczy. Czyli róbcie horoskopy te ludzi, których znacie i gdzie są jak najpewniejsze godziny. Bo horoskop, jak znacie osobę, powinien być przejrzysty. Bierzecie horoskop takiej osoby, jeżeli ona jest na przykład dużo czyta książek, to musi to być widać. Jeżeli ascendent, jeżeli ktoś jest na przykład korpulentny, to nie może mieć ascendentu w wodniku, chyba że Uran był z Jowiszem w koniunkcji albo jakiś taki inny element. Prawda? Tak to działa. I musicie mieć pewność, że to działa. Najlepiej zanim weźmiecie horoskop, popatrzcie jak ktoś wygląda i zobaczcie sobie, pomyślcie jakie ascendenty mógłby mieć. I na przykład robiliśmy takie eksperymenty, Tymon chyba był, pamiętam kiedyś był taki, przyjechał chłopak do Karoliny, takiej dziewczyny. I on zanim wszedł sobie ustawialiśmy, nie, zanim nam horoskop pokazał sobie, ustawiliśmy jaki powinien mieć ascendent. Facet miał prawie 2 metry wzrostu, pachającą twarz. No to największą planetą Układu Słonecznego jest Jowisz. Ascendent w Strzelcu, jedna wersja. Druga, pacholęca twarz. Najbardziej lękliwym znakiem zodiaku jest rak. Czyli albo w raku, albo w tym. Wiecie co miał? Ascendent w raku z Jowiszem na ascendencie. Nie? I wtedy widzisz, że to działa. A jak bierzesz z internetu, nie znasz tej osoby, to co oni piszą, to mogą być bzdury. Możliwe, że jakbyś z tą osobą porozmawiał, to zupełnie miałbyś do czynienia z kimś innym. Dlatego na tym etapie oczywiście można sobie analizować Stalina, psychopatę, Hitlera, który miał Plutona w 8 domu. Prawdopodobnie to był jego horoskop, bo on akurat się astrologią interesował i tam te źródła są inne, bo jak ktoś olewa astrologię, to w ogóle podawa mnie tą godzinę, nie? Byleby coś podać. Natomiast to jest fajne. Natomiast dla nas średnio przydatne i bardzo mylne. Bo z tych osób, które ja znam z pierwszych stron gazet, to co najmniej połowa to są bzdurne horoskopy na rynku. Co najmniej połowa. No to po co nam to? To bez sensu. Lepiej wziąć ludzi, których znacie, zapytać, czy te godziny są prawidłowe, zobaczyć, czy ascendent wam się zgadza z wyglądem. Jak się będzie zgadzać, to czy elementy się zgadzają. Jak się nie zgadza, na pierwszy rzut oka wam nie możecie znaleźć aspektu, to zostawcie to. Zróbcie drugi horoskop. Jak się nauczycie, jak to powinno działać, przecież ile razy miałem sytuację, że ktoś przychodził na horoskop, podawał godzinę. W ogóle amba, nic. No, nie w tą stronę. To nie upierajcie się. Odeślijcie go, coś mi nie idzie. Nie, potem się okazywało, że się pomylił. Mama się pomyliła, no bo miała 4 dzieci i to właściwie ten rano to się urodziła twoja siostra, nie ty. Strasznie mi się pomyliła. Nie? A to wszystko się zmienia. Oczywiście można opisać bez ascendentu coś o człowieku, ale mówimy tylko o jego typologii. I teraz w horoskopie są, jest kilka elementów. Planety jako podstawowe energie, czyli planety można powiedzieć, jeżeli jest Mars, to Mars opisuje to, że jest to narzędzie na przykład do walki, że to jest coś, co jest ostre. Mars. W jakim jest znaku, to typ tego narzędzia. W baranie klasycznie jakiś miecz, prawda? W byku maczeta, nie? A w pannie, która jest drobiazgowa, symbolizowana przez piasek?
No to łopata.
Nie, łopata skręci to przede wszystkim nie ten.
Ale scyzoryk szwajcarski. Bo to jest atomizacja, drobne rzeczy, nie? Natomiast trzecim elementem horoskopu są wyznaczone, popatrzcie, tu też macie znaki zodiaku. To są domy horoskopowe, czyli przestrzenie, gdzie dana rzecz zostanie użyta. Jeżeli ten Mars jest w sektorze odpowiadającym, nie wiem, pracy, to będzie użyta w pracy. Ktoś będzie tym Marsem pracował. W zależności, gdzie, w jakim znaku był, albo będzie sportowcem, albo będzie chirurgiem. Tu i tu jest ostro. Albo będzie kopał rowy. Dokładnie, nie? Chociaż z tym kopaniem rowy to mi się bardziej tam pyk miesza, że to nie jest takie... No to właśnie, to jest... Tak, kupę. I astrologia, niestety, wszystkie reguły zawodzą. Nie ma reguł, że to i to oznacza to. W astrologii trzeba się nauczyć myśleć, wyciągać wnioski. Są reguły pewne, podstawowe, te, o których mówimy, ale archetypowe, a każdy człowiek jest już mieszanką. I każdy z was ma taki horoskop, ma obsadę domów, gdzieś ma tego Marsa i gdzieś będzie przestrzeń w życiu, gdzie będzie najwięcej walczył. Oczywiście jak ma go blisko Słońca, będzie walczył całe życie. Jak ma Marsa, jak ma Wenus na Słońcu, a Wenus to władca wagi, czyli archetypowo pokój, dyplomacja, to będzie na odwrót. A jak będzie to i to?
Będzie mieszanka.
Na przykład, nie? Proszę? Co? No dobra, nie
powiem.
Rozdwojenie jaźni. Dobra. I tak będziemy się bawić tym zodiakiem, żeby nauczyć się elastycznego myślenia, żeby nauczyć się wyciągania wniosków. I oczywiście zrobimy taką rzecz, że po tym wykładzie, tu Mati mi pomoże, wklepiemy każdemu, wydrukujemy jego horoskop, oczywiście ci, którzy nie mają, żebyście na zajęciach mieli swoje horoskopy i kiedy będziemy to omawiać, żeby że tak powiem, sobie patrzeć. Dla nas istotne jest to, że jesteś mieszanką typów, czyli masz gdzieś obsadę w jakichś znakach. Co najmniej 3 znaki są wiodące u ciebie. To nie zawsze muszą być znaki te, w których jest najwięcej planet. Bo na przykład, załóżmy, że ktoś ma obsadę wodnika. Ale wszystkie te planety są w 9 sektorze strzelca. A jeszcze Jowisz jest na Słońcu, czyli te elementy, które się najbardziej powtarzają, są główną cechą. I do tego będziemy sobie dochodzić, to sobie będziemy trenować. I to jest, tak wygląda horoskop urodzeniowy z jego osiami, czyli znaki zodiaku. Czyli znaki zodiaku, planety i domy horoskopowe. Przestrzeń, gdzie te planety muszą się przejawić. I od tego nie uciekniecie, bo tacy jesteście. Czyli od swojej typologii nie uciekniecie i dlatego można powiedzieć, że każdy ma swoje przeznaczenie. Ale nie dlatego, że jest determinist, tylko dlatego, że są prawa fizyczne i prawa psychiczne i prawa takie energetyczne. Co to oznacza? Że przeznaczenie wynika z tego, kim jesteś. Przeznaczenie wilka jest polować. Tylko on się z tym nie kłóci. Jak mu powiecie, ty masz przeznaczenie, że będziesz zabijał. On popatrzy, dla niego w ogóle dla niego to jest normalne, on musi polować i koniec. A sarenka musi chodzić sobie po łące, tam dziobać i uszy nadstawiać i lękliwie reagować, bo ma inną typologię. I w świecie zwierząt dla każdego to jest normalne. Ale jeżeli chodzi o ludzi, chcielibyśmy mieć wolnej woli, ale nie mamy jej, bo po prostu nie jesteśmy białą kartą. Mamy ukształtowaną typologię, ukształtowaną konstrukcję i tego się nie wyzbędziemy. Natomiast Słońce jako typ świadomości rodzi się z określoną typologią i ewoluuje bardzo powoli. Zachodzą pewne zmiany, to potem się robi progresywnie, czyli mniej więcej jeden znak przechodzi w 30 lat, potem przechodzi do następnego, ale nadal ma tą pestkę tego, jak się urodziło. Czyli typ świadomości się nie zmienia. Ale zmieniają się nasze wzorce psychiczne, czyli podświadomość, księżyc. I dlatego księżyc jest tym elementem, który na niebie najszybciej się zmienia. Bo księżyc jest symbolem naszej podświadomości, która chłonie podczas doświadczania wszystkie informacje. I jak ci babcia powie, faceci to świnie, to to zostaje jako zapis i wpływa potem na twoje emocje. Ale nie wpływa na typ działania, tylko na sposób reagowania emocjonalnego. I to są dwie różne rzeczy, które mogą ze sobą być w harmonii albo na udry w człowieku, w zależności jak, jaki ma horoskop urodzeniowy, który, albo inaczej, w zależności jak to u niego się kształtuje. Bo księżyc jest symbolizowany, też symbolizuje go matka. A to matka tworzy podstawowe wzorce bezpieczeństwa w tobie, kiedy tworzyła w tobie, kiedy byłaś dzieckiem. I w zależności, jaką masz matkę, jaką typologię, to może iść w parze, a może być w konflikcie. I jesteśmy tą mieszanką, czyli nie jesteś tylko typem, tylko jesteś, masz świadomość, słońce i masz emocje. Nie? Te ukryte, z których sobie nie zdajesz sprawy, bo księżyc ma jasną i ciemną stronę. Czyli wszystko, co macie w psychologii, jest odbite w tych symbolach, dlatego, że wszechświat tak się tworzy, że to, co na górze, to i na dole. Że tak naprawdę obraz Układu Słonecznego z jego całymi symbolami to jest odbicie budowy człowieka. I jeżeli Układ Słoneczny jest tak skonstruowany, że podstawą tego, co trzyma człowieka, co trzyma Układ Słoneczny ze sobą, jest jego centralny punkt, czyli Słońce, wszystko kręci się wokół Słońca. Pamiętajcie, że Słońce jest jedynym nieruchomym elementem Układu Słonecznego. Co to oznacza? Że jedyną rzecz, która może nie podlegać wpływom zewnętrznym, jest świadomość. I potem macie wszystkich mistrzów medytacji, którzy uczą cię, jak doprowadzić do tego, żeby w twoim umyśle była cisza, tak? Spokój, medytacja i tak dalej, brak dialogu wewnętrznego, dlatego że rzeczywiście świadomość może być neutralna, obiektywna, ale wtedy, kiedy jest czystą świadomością. A wokół świadomości, co pierwsze jest krąży. Księżyc jest krąży wokół Ziemi, wokół spraw ziemskich, a pierwszą planetą wokół świadomości jest Merkury, który jest symbolem władcą bliźniąt, czyli symbolizuje myślenie. Czyli jest hermesem, posłannikiem bogów, czyli wysłannikiem świadomości. I Merkury nigdy nie oddala się więcej od Słońca. Jutro będziemy sobie dokładnie ten układ omawiać. Ja w tej chwili zmierzam tylko do tego, żeby wam przedstawić, że Układ Słoneczny ma strukturę, która odbiciem pokazuje strukturę budowy człowieka. Czyli wszystkie symbole, wszystkie planety, jeżeli one są symbolami, archetypowymi symbolami tego, jak zbudowany jest człowiek, pokazują całą budowę człowieka, łącznie z jego fizyczną, psychiczną, ze wszystkimi jego elementami. I w tej chwili tak naprawdę my w współczesnej nauce doszliśmy już do tego, że człowiek ma ciało, że ma podświadomość, że do pewnych, że ma świadomość. Jakby wiemy to już. W astrologii inaczej to nazywano, ale od tysięcy lat wiadomo, że człowiek składa się z dwóch świateł, czyli po dwóch podstawowych energii, srebra i złota. Dlatego tak cenimy złoto. Srebro trochę mniej, ale też cenimy, bo wszystko ma odbicie w tym. Czyli jeżeli Układ Słoneczny jest odbiciem, to zauważcie jedną rzecz. My też tworzymy dalej tak samo. Tworząc komputery robimy to samo. Mamy podświadomość, dysk twardy, tak? Pamięć tam jest operacyjna. Mamy rzeczy, które działają w tle. Tak jak podświadomość, która śledziła cały czas dźwięk rzutnika i dopiero jak teraz o tym mówię, to znowu na niego kierujesz uwagę, prawda? Przecież komputer jest formą, która na swoje podobieństwo tworzymy go. On jest oczywiście jeszcze prymitywny, ale już nas nie będzie. Ale tworzymy na wzór i wszystko, co tworzymy, jest odbiciem tych praw. Te prawa są uniwersalne i będą przejawiać się we wszystkim.
trzeba powiedzieć taką rzecz.
Wszystkie firmy, które mają notę powyżej siódemki, wszystkie opisują jakiś archetyp zodiakalny, jakąś przygodę zodiakalną, albo przygodę strzelca, albo wodnika, i lub mieszankę archetypów.
Władca pierścieni to jest ileś postaci, które idą w wyprawę, próbują zniszczyć pierścień, wszyscy znają tą historię. Ale dla nas istotne jest to, że zafascynowana jest tym władcą pierścieni.
Super.
Istotne jest to, że każda z tych postaci jest archetypową postacią dla jakiegoś znaku. I zauważcie, że mamy tam czarodzieja, który jest co, władcą niebieskiego ognia, hello, mówiliśmy o tym, tak? Czyli co? Strzelec. Mamy hobbity, które są, mają duże stopy, uprawiają ogródek, lubią piwsko i z domu najchętniej by się nie ruszały. Jaki to znak zodiaku będzie? Byczek. I teraz oglądając ten, jeszcze nie wszyscy mają wiedzę na temat znaków zodiaków, ale to potem się zobaczycie, że każda z tych postaci jest archetypowa. Czyli oglądamy to po to, żeby zacząć obserwować, że te postaci są archetypowe. A potem, żeby zacząć te archetypy dostrzegać w życiu codziennym i w innych filmach. Bo większość tych filmów najbardziej, że tak powiem, znanych, to są filmy, które pokazują realne mechanizmy. Realne mechanizmy albo postacie archetypowe, albo coś, co rzeczywiście jest prawdą. Natomiast powiemy sobie jeszcze o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości w astrologii. Zaawansowani to zrozumieją na pewno. Podstawowi z czasem, jak będziemy robić tranzyty. Dlatego, że tak wygląda horoskop urodzeniowy. Ale co kiedy się uruchomi w danym życiu? Czyli załóżmy, że mamy tutaj Marsa na descendencie i jest tendencja do dyskusji lub kłótni w siódmym sektorze partnerstwa. I teraz, kiedy to się uruchomi, jeżeli to byłby horoskop urodzeniowy, to nie znaczy to, że ktoś się kłóci cały czas. Nie? Bo wiadomo, że można na narty z partnerką jeździć przy takim układzie. To się uruchamia przy pewnych tranzytach. Jest pewna tendencja. Nie? Wilk też nie cały czas szarpie za szyję, że tak powiem, sarny. Nie? Nie wyrywa krtani cały czas, tylko w pewnym momencie, kiedy poluje. Czyli to jest horoskop urodzeniowy. Tak będzie wyglądał mniej więcej każdy z waszych horoskopów, tylko inaczej to będzie porozkładane. Ale przecież nie uruchamiasz w sobie, jeżeli ktoś ma tendencję w horoskopie, załóżmy do iluzji, czyli do nabierania się, wierzy w teorie spiskowe i w takie różne rzeczy. A ezotoryka w ogóle to jest dziedzina, gdzie jest tego najwięcej. Dlaczego? Bo ezotoryka to jest poszukiwanie świata ukrytego, czyli ryby. A ryby to trzeci znak wodny, czyli woda w postaci pary wodnej. A jak idziesz w parze wodnej, to fatalna morgana za co chwilę, nie? Ci się wydaje, że coś jest, a tego nie ma. Na tym polega fata morgana, że z tej pary można wyczaić coś, co jest projekcją twoich lęków i tak dalej. Czyli w ogóle ezotoryka to jest dziedzina, gdzie jest najwięcej oszołomów. Taka dziedzina. I z 10, tak.
Proszę.
Co?
Pierwszy
raz zrozumiałem,
nic, bo
się mi matka rzeczywiście nie postarzała, że to muszę łomem. Kręcić. To akurat, mama to mówiła, to znaczy tylko o tym, że zawsze robiłaś po swojemu i to dobrze o tobie świadczy. Trzeba być indywidualistem w życiu. Natomiast dla mnie oszołom to jest człowiek, który wierzy właśnie w iluzję, który widzi rzeczy, których inni nie widzą, a on jest przekonany, że to istnieje. To są ludzie, to są najczęściej ryby zodiakalne. Oczywiście ryby zodiakalne archetypowo to jest ten świat ukryty za mgłą i to może być ukryty, bo jednym z elementów, który jest ukryty cały czas jest to, że jesteśmy zanurzeni jakby w tej nieświadomości zbiorowej, bo to jest Neptun, woda i para wodna i w rybach jest wiara, ta archetypowa wiara w Boga. Natomiast wyobraźcie sobie jedną rzecz. Czym mógłby być Bóg? Jeżeli my tworzymy świat na podobieństwo tego, co już jest, tworzymy komputery. Każdy z komputerów to jest indywidualna jedna osoba. Ale wszystkie komputery są podłączone w sieci, prawda? Nikogo to nie dziwi.
Każdy z tych komputerów może ściągnąć, jeżeli tylko jest podłożony do sieci, ma odpowiednią kartę, może ściągnąć każdą informację z tej zbiorowości wszystkich komputerów. I jeszcze mało tego, program do wyszukiwania tych informacji nazywa się Google. Nie? Jak God. Czyli dla komputerów, bogiem komputerów byłaby sieć. Po prostu szybciej przyszłaś. Się wystraszyłaś. Czyli sieć jest tym zbiorowością, tym, co Jung nazwał nieświadomością zbiorową. Bo omówimy sobie jeszcze ostatni ważny temat związany z prekognicją, czy przewidywaniem przyszłości. W astrologii przewidujemy to, jak układ planetarny ułoży się w pewną sugestię. Załóżmy, ktoś ma Plutona na Księżycu, wchodzi mu Pluton na Księżycu za rok, wiemy, że Księżyc to jest bezpieczeństwo, a Pluton to jest faza związana ze znakiem Skorpiona, czyli bezwzględnego umierania, transformacji czegoś, i wnioskujemy, że w zależności od domu albo umrze mu matka, albo zmieni się jego dom, na przykład rozwód, albo to jest jeden z najtrudniejszych tranzytów, albo zmieni się jego emocjonalność, wyjście z domu, stanie się samodzielnym, albo rozpadnie mu się związek. Są trudne rzeczy, bo Pluton akurat na Księżycu jest aspektem jednym z trudniejszych. Ale my de facto co wiemy? My nie wiemy, co się wydarzy. My tylko wiemy, że Pluton da sugestię do podświadomości tej osoby i wszystkich innych, która będzie mniej więcej brzmiała tak. Niech umrze wszystko, co jest skostniałym poczuciem bezpieczeństwa dla ciebie. A to, co umrze, to twój nieświadomy umysł, podświadomy wybierze, co cię blokuje, odszuka, co jest dla ciebie już niepotrzebne i nagle dzieją się rzeczy. Przykład. Mówię dziewczynie, która ma Plutona przejściu przez IC dla zaawansowanych, czyli przez sektor czwarty, czyli właśnie sektor bezpieczeństwa i raka, że jak będzie trzecie przejście Plutona na IC, to jej relacja z matką będzie musiała umrzeć. Tylko jak to mówiłem, to nie mówiłem, bo myślałem, że jej matka umrze, tylko myślałem, że, bo właśnie nie myślałem, byłem przekaźnikiem odnośnie tego, co jest zapisane na niebie. Jak to się stanie, nie do końca wiedziałem. Ale Pluton wszedł trzeci raz, wpadła na genialny pomysł, czyli nieświadomie wykonywała polecenia, że tak powiem, i wsiadła na motor, bez kasku i koniec. I teraz akurat w tamtej sytuacji, jak przeanalizuje się, jak ci ludzie żyli, to ta struktura tego życia była tak skostniała, że nie było innej możliwości, żeby ta relacja się zmieniła. Bo ci ludzie nigdy by nie dopuścili do tego. A inne tranzyty Plutona u innych ludzi sprawowali, że ktoś wewnętrznie czuł, że to już jest koniec czasu i na przykład, nie wiem, rozwodzili się, odchodzili albo wyjeżdżali z domu. Czyli jest tu determinizm, przed tym się nie da się tej zmiany zatrzymać. Tak jak nie da się zatrzymać tego, że jak skoczysz z dachu, to spadniesz na ziemię, nie? Chyba, że się przygotujesz wcześniej i tam jakiś spadochronik, coś, no ale nie o tym mówimy. Chodzi o to, że to są naturalne prawa. Czyli my przewidujemy, jaki się stworzy układ i jaka sugestia pójdzie do nieświadomości twojej i wszystkich ludzi wokół, ale nie wiemy na pewno, czy to się tak odbędzie. Dlatego, że jeżeli potestowalibyście sugestie posthipnotyczne, dokładnie jest fajnie w tej sugestii, gdzie składacie ręce. I jeden wyłapuje kółko, ja bym się nie starał tego kółka ułożyć. Łatwiej jest w sumie z literami, bo literę, jak dobrze namalujesz literę, to większość umysłów, jak namalujesz S, wyłapie S. Albo M, ale niektórzy na przykład robią z MN. Czyli umysł sobie to obraca, bo umysł podświadomy jest dosłowny. On nie myśli, o jaką ci chodzi, że tak powiem, literę, tylko próbuje zinterpretować to, co do niego dociera. I tu jest sytuacja podobna. Twój umysł podświadomy przy tranzytach interpretuje dosłownie i funduje ci doświadczenie po to, żeby pchnąć się w twoim rozwoju. I nie tylko ty odbierasz tą sugestię, ale wszyscy wokół ciebie odbierają tą sugestię. I próba walki z tymi wydarzeniami, jeżeli chcesz powstrzymać to, już wiesz, co ma ulec transformacji i próbuje, załóżmy, umknąć ten. To się zaczyna zabawa rodem z powieści Dicka. Bo cały wszechświat zaczyna robić tak, żeby ci się nie udał. I powiem wam, że nie wygra się z tym. Z pewnymi transytami się nie wygra, dlatego że testowałem to w różnych sytuacjach przez lata i wygląda to tak, że no, przykład. Koczowałem drużynę koszykarek. Wcześniej miałem piłkarzy. Piłkarze mieli świetne tranzyty, to robili wszyscy. Wygrywali mecz po meczu. Fakt, że ich hipnotyzowałem w szatni, robiłem tam różne triki z nimi. Raz im zasugerowałem, żeby wygrali mecz, strzelając 3 gole. Właśnie tym sposobem z pokazywaniem w powietrzu. Jeden gol miał być na to, żeby pokazali umiejętności, drugi postawa, trzeci gol miał być odzwierciedleniem szczęścia. Oni tą sugestię przyjęli i rzeczywiście pierwszy, drugi gol, a trzeciego strzelili w taki sposób, że atakujący ominął 3 czy 4 obrońców i na końcu się potknął i niechcący strzelił gola, tak że trybuny wybuchnęły śmiechem. Czyli tak dosłownie potrafili przyjąć tą sugestię, że zrealizowali ją w dosłowny sposób. Nie o to mi chodziło. Nie chodziło o to, żeby im dać sugestię, że mają strzelić gole na 3 sposoby, ale że oni strzelą 3 gole, a trzeci będzie odzwierciedleniem szczęścia, to już było jakby nawet dla mnie zaskakujące, ale wtedy zrozumiałem, bo tak samo planety robią, układają się w pewne wzorce, dlatego potrafimy nieraz co do minuty opisać i nagle ktoś wpada na jakiś pomysł, że robi dokładnie o tej i tej godzinie. Ale próbowałem potem przy trudnych tranzytach zrobić to samo z drużyną koszykarek. I widzicie, co się okazało, że wpływały nagle czynniki, których nie byłem w stanie przewidzieć i które były jakby silniejsze ode mnie. Czyli ja je hipnotyzowałem, wychodziły, zaczynały wygrywać z najlepszą drużyną, a wcale nie były dobre, były z końca listy i nagle wychodziły z mistrzem Polski, bo to była ekstraklasa, i zaczynały wygrywać i nagle się okazywało, że temperatura skakała, w tamtej drużynie były same murzynki, dla nich temperatura to żaden problem, a dziewczyny zaczynały nie wysiadać fizycznie i po prostu nie wytrzymały do końca meczu. Ja widząc to, próbowałem coś zrobić, żeby, a nie miałem na to wpływu, bo nie miałem już dostępu do szatni, bo kołczowałem ich ponad, a wcześniej miałem różne symbole, które pokazywały mi, że nie da się tego przeskoczyć. Bo dzień wcześniej włączyłem film w telewizji, pamiętacie, że filmy też mogą być symbolami, gdzie była walka, pamiętacie Troje i tam była walka, kogo to była, Herkulesa z... No...
Achillesem.
Z Achillesem.
To był
Achilles sektorem. Tylko go zadrapał. I już wtedy, jak trener oglądał ten film, ja akurat... Ale to nie ten moment. Jak oni walczyli wcześniej, że go tylko... Ale on walczył... Achilles zabił Hektora, a Hektor go tylko zranił. Nie powiedział tam, że był jedynym godnym wojownikiem, z którym walczył, ale go zabił Achilles, nie? Czyli film potrafi być symbolem. Dlaczego? Dlatego, że wszystko jest podłączone w sieci. Jak zadacie sobie pytanie, tak jak w Google, to wszystko, co do was dociera, symbol, utwór muzyczny, film, jest odbiciem na to pytanie. Czyli z nieświadomości może rzeczy, tak jak komputer, ściągać informacje na każdy temat. I dlatego... Żeby sobie wyjaśnić, jak co działa, czym różni się astrologia od na przykład wróżenia. Wróżenie to jest ściąganie informacji z nieświadomości, tak jak wsiadamy do komputera, wklepujemy pytanie albo mówimy enter, Google wyszukuje. Prawda? I jeżeli zadacie pytanie w czysty stan umysłu, chcecie wiedzieć coś tam, zadajecie pytanie, obserwujecie, co się dzieje, nagle wam wpada książka w rękę, włączacie telewizor, a tu jest symboliczna odpowiedź na to pytanie. To nasza rzeczywistość działa tak samo jak Google. Dlatego tarot działa. Tarot działa tak samo. Zadajecie pytanie, rozkładacie karty, wasz nieświadomość dobrze wie, jak te karty są rozłożone. Wyciągacie, czy ona mnie kocha. A tam głupiec. Nie trzeba czytać książek o tarocie, żeby wiedzieć, co to znaczy. Nie? Pamiętam, kiedyś ktoś podszedł do mnie, ja tam się tarotem bawiłem, mówię, ja nie wierzę, że takie rzeczy. Ja mówię, to wyciągnij sobie karty. Zobaczymy, co kardy na ten temat, że ty nie wierzysz. Wyciąga głupiec. Nawet on zrozumiał przekaz, nie? Także to działa jak Google. Po prostu pytanie, odpowiedź. Jedynie pytanie musi być przez umysł wrzucone do świadomości. To jest ściąganie informacji na temat tego, co się wydarzy. I to można nazwać wróżeniem. Czy używasz do tego tarota, czy używasz do tego fusów, czy... krążysz po kanałach telewizyjnych, nie ma znaczenia.
bo nieświadomość ich tak znajdzie metodę, żeby ci dać odpowiedź, jeżeli tylko jest odpowiednio zadana. Takich przykładów mógłbym tu opowiadać do rana na temat, jak rzeczywistość pokazuje wam pewne rzeczy. Ktoś mnie tam kiedyś zapytał, czy nie moglibyśmy za pomocą astrologii odszukać tam, bo to jest to było chyba z IPN-u, odszukać jakichś tam zaginionych żołnierzy, tam historia, nie? Bo się, proszę?
Wyklęty
albo jakiś tam. Akurat po rozmowie telefonicznej na ten temat spojrzałem, leżał komiks. Mówię, otworzę pierwszą kartkę, zobaczymy, czy to w ogóle ma jakiś sens. Otwieram pierwszą kartkę i wieczorem, jak się zaczął komiks, idzie sobie facet z psem wybrzeżem, pierwszy, drugi kart, nagle patrzy, a za skałą leży zakopany, go nogi wystają, koleś w piasku, tak? Tak się zaczynał komiks. I tak to działa. Jeżeli zaczniecie obserwować, jak to działa, jest to szokujące. Bo działa to naprawdę jak gogle.
I znalazłeś?
Nie, nie szukałem w ogóle. Co też pokazuje pewien mechanizm, że można było to zrobić, ale ten temat jest otwarty, bo ten kontakt z tym człowiekiem jest. Nie wiadomo, czy w ogóle będę to robił w życiu. Ale zadając pytanie o to, czy jest taka możliwość, żeby tymi metodami odnaleźć, dostajesz jakiś przekaz. Takich opowieści na temat symboli filmów naprawdę mogę opowiadać do rana, bo starczy się przyglądać życiu, natomiast żeby odczuć, jak ten mechanizm działa, zrób to sam. Nie? Czyli masz jakiś problem, zadaj pytanie i zobacz, co się dzieje, jaka muzyka leci. Jeżeli cię fascynuje jakaś muzyka, pamiętam, kiedyś rozmawiamy z kolegą i on mówi do mnie, jedziemy samochodem, jak myślisz, czy kosmici istnieją? A ja tak zadałem pytanie, w sumie po co się zastanawiać? Wystarczy zadać pytanie i czekać znaki, a tam w radiu We Exist, taki utwór fajny. Chyba są, biorąc to pod uwagę. Tak samo i jak zaczniecie to zauważać, to się okaże, że jesteśmy wszyscy w sieci i te informacje płyną cały czas. Najlepsze jest to, że ludzie te informacje dostają nawet jak ich nie chcą. Mają problem, zadają pytanie, zadają. Idą do kina, film jest totalnym odbiciem ich problemu. Starczy tylko spojrzeć z tej strony, że to jest... Nie zauważają tego. Jak zaczną znowu zauważać, to jest to lekko dziwne takie, że to aż tak działa. Czyli to jest mechanizm związany z wróżeniem. Wciąganie informacji na temat tego, co się wydarzy, ściągając sieć jakby tego, co jest dostępne. Astrologia nie jest wróżeniem. Astrologia jest przewidywaniem, jak planety się ułożą i po tym ułożeniu, jaką sentencję się złożą i jak ona wpłynie na twoje życie. Czyli astrologia jest oddziaływaniem mechanicznych wpływów planetarnych i przewidywaniem najważniejszych zmian i obserwowaniem tych wpływów. Natomiast to, co może wam dać astrologia, kiedy macie wiedzę, że rozpoczął się jakiś proces, to nieraz jest większe zrozumienie, żeby z tym nie walczyć, bo nieraz nie warto walić głową w mur. Daje wam zrozumienie różnorodności typów. Natomiast astrologia rozszerzy wam horyzonty, da lepsze zrozumienie na temat siebie, ale nie liczcie na to, że znając, wiedząc, co się wydarzy pojutrze, jesteście w stanie to ominąć. Bo tylko pewne wpływy planetarne, te najbardziej szybkich planet, można omijać i jest to i tak szalenie trudne, bo cały wszechświat nie chce, żebyś to omijał. Dlatego, że dla wszechświata jest to niekorzystne, żebyś ty uniknął jakiejś sytuacji, bo te sytuacje są w cyklu. Jeżeli teraz ominiesz stłuczki i się nie nauczysz i nie zwiększysz odległości między samochodem, który jest przed tobą, to za rok się zabijesz w wypadku, bo nie skorygujesz swoich zachowań na ulicy. Jeżeli rzeczywiście byś potrafił się przytrzymać i uniknąć jakiegoś doświadczenia, to ono pójdzie przy następnym cyklu ze zdwojoną siłą. I to jest... I co?
Jeśli można zadać pytanie. Bo mówiłem, że tego nie można uniknąć, ale czy można ukierunkować tą energię tego tranzytu jednak na coś innego, nie wiem, mniej groźnego? Na przykład, nie wiem, chodzący trójką do czwartego domu, nie wiem, boję się, że zostanie mi się związek,
no bo tak odwołuje się. No ale dobra, boisz się, że rozpadnie ci się związek. Bo to jest najczęstszy ten, załóżmy, nie?
No ale to może, no właśnie, boisz się, że rozpadnie mi się związek. No i decyduje się przy tym tranzycie, a nie wiem, podpalę dom. Na przykład. Nie? I czy ta energia właśnie plutona nie rozładuje się w ten sposób?
Podpal, ja chcę to zobaczyć. Nie będzie w tranzytach, a ty to zrobisz.
No przeprowadzamy się na przykład na inny kontynent. Bo to też mogłoby być związane z tym tranzytem.
Powiem ci tak, próbowałem 20 lat różnych numerów i tak, jeżeli chodzi o planety ciężkie, nic nie zrobisz. Bo to są planety związane z przeznaczeniem całych grup. Jeżeli ty byś mógł coś zmienić, jeżeli ty byś mógł sprawić, że nie rozstanie się z tą kobietą, to jednocześnie ten jej nowy chłopak za rok też by jej nie miał, nie? Bo by została z tobą. Cały układ się zmienia, wszystko się zmienia. To jest jedna rzecz, czyli wpływów planet ciężkich nie zmienisz. Gdyby można było ich uniknąć, to też zatrzymalibyśmy to koło rozwoju, bo doświadczenie Plutona, czyli to jest doświadczenie ósmego sektora, doświadczenia umierania, powoduje, że my się transformujemy, a robiąc i robimy krok do przodu, czyli wyciągamy myśl do czegoś, szukamy głębszych wartości w strzelcu. I popatrz, jest tak, że gdybyś uniknął doświadczenia śmierci w Skorpionie, to byś nie doświadczył dalekiej podróży w strzelcu. Właściwie nie wiadomo, gdzie byś się znalazł. A musi iść cykl. Oczywiście mówię to o archetypie. To jest pocieszające, że śmierć w Zodiaku jest ósmym sektorem. Czyli nie kończy się życie na śmierci. No bo skoro mamy Skorpiona i tu jest doświadczenie śmierci, a potem mamy daleką podróż, strzelec, no to może jednak jest jakaś podróż po tym, nie? Także na to pytanie nie do końca ci może ktoś odpowiedzieć, póki sam się z tym nie zmierzysz. Natomiast z mojej wiedzy na ten temat, bo to pytanie sobie zadawałem przez 20 lat, tranzytów ciężkich planet nie ominiesz. Saturn, Jowisz to są planety społeczne. Saturn konsekwencje, Jowisz możliwości. Jeżeli masz Saturna na Słońcu i widzisz, że za tydzień do ciebie przyjdzie urząd skarbowy, to nie unikniesz tego, bo oni przychodzą po podatki, których nie zapłaciłeś 5 lat temu. Bo im się czas właśnie kończy, bo do 5 lat trzeba trzymać papiery przykładowo. Jak tego uniknąć? Nie? Jeżeli masz możliwości rozwoju, też ich nie unikniesz, też one się pojawią. Jest tylko drobna różnica. Wszyscy mamy te same tranzyty. Oczywiście Pluton idzie 160 lat, czyli jeden będzie miał tranzyt Plutona, a drugi go nie będzie miał podczas życia. Ale te tranzyty, na przykład Saturna, wszyscy mamy takie same. Przez 30 lat Saturn musi przejść przez każdą twoją planetę, co oznacza, że każdy z nas to doświadczenie musi mieć, podobne doświadczenie, ale każdy ma inny horoskop urodzeniowy i każdy je przejdzie trochę inaczej. I jak Saturn wchodzi dla silnego koziorożca, to urząd skarbowy przyjdzie, a on będzie taki poukładany jak to koziorożec, on sobie z nimi poradzi. Jak wejdzie do chaotycznych ryb, do horoskopu kogoś, kto ma chaotyczne ryby i zobaczy ten bałagan tych ryb, to rzeczywiście tam może być klops i tak dalej. Czyli każdy podobne doświadczenie będzie przechodził w inny sposób. Podam wam przykład planet szybkich, czyli tych takich, które tworzą wydarzenia kilkugodzinne. Jest Merkury na Saturnie, wchodzi o 10.30. Co to jest Merkury na Saturnie? Tymon?
Komunikacja, która musi być jakoś tam skodyfikowana.
Tak, ograniczona, zablokowana. I teraz tak. O 10 mam wizytę u kardiologa, na której muszę być, bo jak przeleci, to jest zbyt znany kardiolog, tam mam 20 minut, muszę z nim porozmawiać. Jest dzień wcześniej, widzę, że Merkury na Saturnie działa około 5-6 godzin, trzeba liczyć, że wyładowanie jest około 3 godziny wcześniej do 5 godzin, dokładnie jak mam wyjść z domu. Co robię? Wychodzę w domu 40 minut wcześniej, bo wiem, że może być jakiś klops. Idę do samochodu, wsiadam do garażu, wyjeżdżam z parkingu podziemnego, okazuje się, że jest kolejka samochodów, bo co? Bo brama wyjazdowa nie działa. Merkury, Saturn. I wszyscy podjeżdżają pod bramę, brama nie działa i odjeżdżają, stawiają samochody do garaży, wychodzą, szukają taksówki. I teraz tak, zostało 35 minut. Mam wybór, oczywiście mogę wziąć taksówkę lub wymyślić coś innego. I w zależności jakiego masz Urana i jakiego masz Saturna w horoskopie, zrobisz różne rzeczy. Ale wyszedłem, mówię, no, próbować trzeba. Tak jak ty mówisz, z tranzytami trzeba za łeb się brać, żeby przetestować, co można zrobić. Wiecie, co zrobiłem? Wyszedł facet inny z garażu, zapytałem go, czy ma narzędzie. Rozkręciłem bramę, okazało się, że łańcuch spadł i ją naprawiłem. Zajęło mi to 25 minut. Byłem na czas, bo te 45 minut pozwoliło mi to zrobić. Natomiast była to usterka mechaniczna. Ja mam akurat Merkurego z Uranem i tam inne elementy, czyli z mechaniczną na podstawie mojego horoskopu mogłem sobie poradzić. Gdy była to była usterka elektroniczna, aż takiego Urana nie mam, nic bym nie zrobił. Czyli tranzyt, wszyscy go mieli. Najfajniejszy był ten facet, który mi tam pomagał, który dał mi te narzędzia i trzymał mi tą klapę. Był taki dumny, że naprawiliśmy tą bramę. Taką miał radość z tego, no bo wiecie, wszyscy pojechali, wszyscy się poddali, my tą bramę naprawiliśmy. I teraz to są tranzyty szybkie, codziennie, czyli one tworzą doświadczenie, ale jak ty przejdziesz to doświadczenie, zależy od twojego poziomu rozwoju, a poziom rozwoju jest odbiciem twojego horoskopu też, twojej typologii. Jak jesteś uparty, jak ktoś jest bardzo agresywny, tam jest tępy mars, to by skopa tą bramę otworzył. To jest metoda, zgodnie ze swoją typologią, ale by wyszedł. Nie? Wziąłbym ten. Różne metody są. Każdy by rozwiązał problem ze swoją typologią. Pozornie najłatwiej było taksówkę wezwać. Tylko tu chodziło jeszcze o testowanie, co można, a co nie można. I czyli planety szybkie tworzą sytuacje podobne do nas wszystkich, ale każdy z was przejdzie tą sytuację trochę inaczej, zgodnie ze swoim poziomem rozwoju, zgodnie z wnioskami, jakie wyciągnął na poprzednich tranzytach. I każdy znak zodiaku inaczej przejdzie tranzyt Plutona, bo znaki kardynalne albo stałe trudniej przejdą Plutona, który jest znakiem stałym, nie daje ci wyboru, bo są bardziej uparte. Byk, skorpion, koziorożec nie będzie chciał się poddać Plutonowi. Bliźnięta, a nie ta żona, to inna, bo one zawsze mają podwójne, nie? Możliwości. I ich tak nie zaboli ten tranzyt Plutona na Księżycu, czyli u każdego to się odbędzie inaczej. I właściwie ten element u każdego, kto już wejdzie w astrologię, ten element determinizmu, walki z tranzytami, siłami kosmicznymi jest fascynującą przygodą, ale też uświadamia nam, że my nie mamy drogi. Tak jak dziecko w szkole jest w trzeciej klasie, może iść na wegary, ale potem trzeba będzie się uczyć, będzie wezwany rodzic do szkoły i parę innych rzeczy. Nie ma wolnej woli. Kiedy byłeś chłopcem, fajne było życie, ale wolnej woli nie było. Trzeba było chodzić do szkoły i kropka. A jak się nie nauczyłeś, to była pała i był problem i stres i tak dalej. I cały czas były progi. Klasa taka, matura, szkoła i tak dalej. I nikt nie myśli o wolnej woli. I nasze progi to są nasze tranzyty. I każdy jest na innym etapie rozwoju. I jedyną drogą wyjścia jest się rozwijać. Bo wtedy, jak masz taki drobny tranzyt, a się uczysz i rozwijasz, to on cię nie rusza. Bo bierzesz narzędzia i tą bramę i łańcuch zakładasz. A jak nie przygotowujesz się do tranzytów, próbujesz, że tak powiem, leserować, to każde doświadczenie jest coraz trudniejsze. Bo nikt nie będzie czekał. Tak jak w szkole. Każda następna klasa jest coraz trudniejsza. Jak masz braki, to masz braki. I tranzyty, dlatego jak krążą w cyklach, Saturn uderza z Wenus przez 30 lat ileś razy z opozycji, z kwadratury, z koniunkcji, to za każdym razem daje podobne doświadczenie. Ale albo jesteś za każdym razem mądrzejszy, inaczej sobie z nim radzisz, mądrzej i to już się tak nie dotyka, albo coraz trudniej przechodzisz te doświadczenia. Czyli tranzyty są doświadczeniami cyklu rozwojowego. Jedyną drogą się jest rozwijać. I oczywiście te umiejętności o czytaniu znaków i tak dalej, czy gogle, to są umiejętności związane z fazą ryb. I każdy z nas będzie przychodził takie jedno z doświadczeń inaczej. Jeżeli przychodzi komuś Pluton na Księżyc i rozpada mu się rodzina, to ryby zobaczą znaki. Czasami trzeba odejść swoją drogą. Na przykład tak. Albo oglądną film o tym, że nieraz się umiera i człowiek rodzi się na nowo. I zrozumieją, że trzeba to odpuścić. Na przykład ryby. Ale ryby są w Trygodnie do Skorpiona. Czyli jest to harmonijny. Umiejętność odpuszczania ryb jest w harmonii do sytuacji bezwzględnych Skorpiona. I tak dalej, i tak dalej. I tu będziemy więcej o tym mówić. Najistotniejsze jest dla nas to,
żeby tranzyty traktować jako szkołę. Jeżeli tranzyt z tych takich trudny do uniknięcia, bo tranzyty Saturna i Jowisza to nie są tranzyty. Jak Saturn wchodzi na Wenus, to nie macie pewności, czy będzie rozstanie, nie. To tylko mogą wywalić problemy, to są konsekwencje rzeczy niezałatwionych. Ale jak Pluton wchodzi na Wenus i transformuje się relacja, oczywiście ona może się transformować poprzez pojawienie dziecka, ale jeżeli na pierwszym przejściu jest już dla zaawansowanych, że ten związek zacznie się rozpadać, to tego nie zatrzymacie. Jak już się dorwał, to znaczy, że ten związek jest niezdrowy dla ciebie i dla partnerki, że esencja się nie rozwija. I wtedy rzeczywiście tego się nie da zatrzymać, ale się walczy do końca, bo potrzeba jest, żeby zmiana wewnętrzna się odbyła do końca i człowiek czasami musi powalić trochę głową w mury i tak dalej. To wszystko jest potrzebne. I to zobaczycie na waszych horoskopach. Czyli istotne jest dla nas to, że astrologia opisuje waszą konstrukcję, typologię, całą waszej podświadomości, świadomości, wszystkich elementów. Tranzyty opisują szkoły, klasy, cykle rozwojowe, każda, że tak powiem, a chodzicie do ilu szkół naraz, czyli rano macie sport, po południu macie zajęcia z, że tak powiem, z majsterkowania, muzykę macie o trzeciej i tak dalej. Każda planeta odpowiada za inne lekcje życiowe i tworzy wam te sytuacje. I działa to tak precyzyjnie, że można nieraz opisywać co do minuty wydarzenia. I to jest jedyna skucha. Na szczęście jest to tak skomplikowane, że też nie jest to łatwo, można łatwo się pomylić, ale jak już na tyle się nauczycie astrologii, że będziecie to widzieli, to zobaczycie, jak wasi znajomi, ludzie wokół was reagują na te wpływy planetarne i jak tworzą wam te doświadczenia. I jest to takie uczucie czasami dziwne, bo wrażenie może być takie, jakby wszyscy byli zahipnotyzowani i wykonywali, że tak powiem, polecenia i to jest, wiecie, nagle znajdujecie się w innej rzeczywistości. Natomiast trzeba zaufać, że to wszystko ma głęboki sens, że to nie jest po to, żeby był determinizm albo żeby komuś było źle, tylko że to jest po to, żeby zabezpieczyć ludzi w ich rozwoju, żeby ten rozwój trwał, ale też, żeby ludzie się sami nie pozabijali, dlatego że wpływy planetarne to są walki energii, my jesteśmy też jakby, nazwijmy to sobie, wysłannikami tych energii, czyli silny skorpion jest jakby wysłannikiem ciemnej strony, a silny lew jest wysłannikiem jasnej strony. I nie oceniać, że coś jest złe czy dobre, bo zarówno noc jest elementem życia, jak i dzień jest elementem życia. I zobaczcie jedną rzecz, że mamy w świecie cały czas we wszystkich filmach walkę dobra ze złem, prawda? I mamy tą walkę ciemnej i jasnej strony mocy. Mamy życie i śmierć. Mamy skorpiona i lwa. I większość filmów się na tym opiera. A co, jeżeli was najlepszy przyjaciel jest, że tak powiem, reprezentantem Plutona? Ma 5 planet w skorpionie, jeszcze Plutona na czymś i co? Uciekamy od niego, co robimy z nim? Staramy się zrozumieć, nie? Bo część świata musi być reprezentantem tej ciemnej strony. Ale czy ciemna strona jest złem? Kiedyś jeden mistyk powiedział, że nie istnieje zło i dobro. Istnieje tylko to, że złem jest to, co nas zatrzymuje w rozwoju, a dobrem jest to, co nas w tym rozwoju pcha do przodu. I w takim wymiarze spostrzegajcie astrologię. Bo to, że przychodzi urząd skarbowy, nie jest złe. To, że są wypadki, to też nie jest złe. To jest po prostu życie i konsekwencje różnych cykli. A to, że mamy pewne cele, tak na pocieszenie, wpływy planetarne są okolicznościami. Ale jeżeli jest marynarz, który ma cel zgodny ze swoją typologią, a w astrologii symbolizowany jako cel jest Słońce, ma kółeczko i kropeczkę, prawda? To jest cel. Cel jest zawsze zgodny z swoją typologią. No bo jeżeli chcesz, że tak powiem, jechać w góry, to masz typologię koziorożca. Jak chcesz jechać w ciepłe kraje, to masz lwa, bo chcesz się wylegiwać na Słońcu, czy tam barana przykładowo. I jeżeli masz swój cel w życiu i płyniesz do niego w jednym kierunku, jesteś marynarzem, to jeżeli masz dobre tranzyty,
to one cię przetestują inaczej. Jeżeli masz złe tranzyty, to one cię przetestują kilka burz po drodze, może gdzieś cię zniesie na prawo i lewo, ale dopłyniesz w końcu, kwestia czasu. Jeżeli masz dobre tranzyty, to dopłyniesz tam szybciej. I to jest ta różnica, że w życiu trzeba mieć swój cel, a tranzyty cię do tego celu doprowadzą wolniej lub szybciej, w zależności od tego, jakie okoliczności są zapisane w horoskopie. Słuchajcie, no dzisiaj skończymy, bo chodziło o to, żeby wyobrazić sobie, jak to wszystko działa, dlatego że jak zaczniecie robić sobie potem tranzyty, żeby było, nie było zdziwienia, że to jest takie precyzyjne. Dla tych, co już siedzą w astrologii, to wiedzą, ale dla tych, co sobie zaczną układać potem życie, co kiedy się wydarzyło, bo to tylko dwa dni, potem zostaną sensami, żeby, wiecie, normalnym być i ogarnąć to, nie? Nie wydzwaniać do mnie.